małych Niemców Himmler chciał hodować w ośrodkach Lebensborn.
Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin.
Pamiętacie moją opowieść o diabłach? Teufel to po niemiecku diabeł. Manteuffel to stary ród pomorski, o czym opowiem za chwilę. Ale zacząć muszę od okrutnych wydarzeń II wojny światowej, co sprowadza nas tym razem na Pomorze Zachodnie, chyba najbardziej tajemniczy region Polski. Więc straszna historia, urokliwe miasto, wspaniałe życiorysy i otwarte tematy zasługujące na oddzielne opowieści, jak zawsze. Lebensborn to jedna z mroczniejszych historii II wojny światowej. Produkcja dzieci na półprzemysłową skalę potwierdzała cynizm III Rzeszy oraz jej przywódcy. Sprawa dzieci jest sprawą narodu, wykrzykiwali naziści, gdyż utrzymujący się od początku lat 30. niski wskaźnik urodzeń mógł pokrzyżować plany ekspansyjne nazistowskich przywódców. Plan stworzenia rasy panów i w miejsce pozostałych nacji zasiedlenia go Niemcami wymagał znaczącego kapitału ludzkiego. Z tego powodu zdecydowano o powołaniu programu Lebensborn, czyli źródło życia. Rodzice musieli być modelowymi przedstawicielami rasy aryjskiej. Prawdziwy aryjszczyk musiał być sprawny, zdrowy i nieobciążony genetycznie. To właśnie takich małych Niemców Himmler chciał hodować w ośrodkach Lebensborn. Zresztą został prezesem tej swoistej organizacji typu non-profit. Lebensborn miał również zaradzić na popularne w III Rzeszy podziemie aborcyjne, bo mimo że aborcja była nielegalna, podobno dokonywano około 500 tysięcy przerwań ciąży rocznie. Domy porodowe i domy dziecka Stowarzyszenia Źródło Życia zaczęły powstawać w 1936 roku. Początkowo w Niemczech, później również w okupowanych krajach takich jak Austria, Norwegia, Belgia czy Francja. Aż wreszcie nawet powstawały w Polsce. W naszym kraju istniało przynajmniej kilka ośrodków Lebensbornu. Między innymi w Bydgoszczy, Krakowie czy Helenówku pod Łodzią. Źródła mówiąc także o Połczynie Zdroju i Mokrzeszowie na Dolnym Śląsku. Tylko musimy pamiętać, że jeśli przyjmiemy mapy z 1919 roku, dwa ostatnie miasta jeszcze Polską nie były. Ochotniczek zbyt mało się zgłaszało, a także nie każda mogła liczyć na przyjęcie do stowarzyszenia. Zanim Lebensborn otoczył kobietę opieką, ta musiała dostarczyć dokument potwierdzający aryjskie pochodzenie, a także wypełnić formularz dotyczący chorób dziedzicznych. Następnie zaufany lekarz oceniał stan zdrowia kandydata. Według prowadzonych później śledztw w domach Lebensbornu regularnie dochodziło do gwałtów. Kobiety miały być zapładniane przez funkcjonariuszy SS, a gdy już zachodziły w ciążę, odsyłano je do III Rzeszy na poród. W pierwszych latach pod opiekę stowarzyszenia trafiały młode Niemki, które zaszły przypadkowo w ciążę, a zajście w ciążę przed ślubem groziło wyrzuceniem z pracy. Tymczasem w placówkach Lebensborn działały urzędy stanu cywilnego prowadzące własne kartoteki, więc można było się pozbyć problemu, a dzieci adoptowane przez rodziny członków SS otrzymywały nową tożsamość. Kobiety, które nie były Niemkami, po urodzeniu dziecka kierowane były do pracy w rolnictwie lub zakładach zbrojeniowych, a także zmuszano je często do pracy w domach publicznych dla żołnierzy niemieckich. Dzieci urodzone z tych związków trafiały do adopcji do niemieckich rodzin lub zakładów opiekuńczych. Niestety zdolności produkcyjne, w cudzysłowie produkcyjne, Lebensborn były niewystarczające. Szacuje się, że w ramach tego programu przyszło na świat około 11 tysięcy dzieci, więc do ośrodku zaczęto rabować, rabować dzieci z narodów podbitych. Abstrahując od nacji uznanych przez III Rzeszę za nordyckie, tak jak Dania czy Norwegia, przez ośrodki Stowarzyszenia Źródło Życia przewinęły się dziesiątki tysięcy dzieci Polaków, Rosjan, Czechów czy Białorusinów. Podobno podczas II wojny światowej Niemcy porwali od 50 do 200 tysięcy polskich dzieci, z czego zaledwie 15 do 20% z nich po 1945 wróciło do kraju. Horror, ból i traumy, takie żniwo zebrało źródło życia. Ofiarą Lebensborn była również jedna z wokalistek Abby, Norweszka wychowana w Szwecji, Ani Frid Lyngstad, bardziej znana jako Frida. Była córką Norweżki i żonatego podoficera Wehrmachtu stacjonującego w tym czasie w Norwegii. Podsumowując ten zbrodniczy plan, mamy cztery aspekty programu. Pierwszy to ochotnicy, najczęściej członkowie SS, którzy dobrowolnie płodzą dzieci na chwałę Führera z kobietami, które dobrowolnie zgłosiły się do ośrodków. Jadą oni w tym celu do jednego z ośrodków Lebensborn na obóz produkcyjno-ideologiczny celem indoktrynacji i seksu. Owocem tej czynności mają być dzieci Führera. Podlejsza jest produkcja dzieci na bazie kobiet z podbitych terenów, dostarczonych do ośrodków, gwałconych i zapładnianych wbrew ich woli. Następnie w wariancie optymistycznym odsyłanych do pracy przymusowej lub w wariacie katastrofalnym do żołnierskich domów publicznych. Mamy również dzieci z niechcianych ciąży, adoptowane przez rodziny członków SS oraz wreszcie dzieci skradzione rodzinom z okupowanych terytoriów. I zbrodnicza maszyna działa. Jeden z ośrodków znajdował się, tak jak już powiedziałem, w Połczynie. Połczynie Zdroju, miejsce pogranicze, więc zmieńmy temat na trochę milszy, a do smutnych jeszcze wrócę. W 1337 w liście hołdowniczym Hasego von Wedla do margrabiego brandenburskiego Ludwika Wittelsbacha po raz pierwszy wymieniono nazwę Bolczyn. Datę tę możemy przyjąć jako rok założenia miasta, kiedy to hrabia Haso von Wedel sprzymierzył się z Brandenburczykami. W 1389 roku Połczyn został przekazany Manteuflom, lennikom księstwa pomorskiego, którzy w mniejszym lub większym stopniu zarządzali miastem do połowy XIX wieku. Manteuflowie, o nich jeszcze opowiem. Los miast pogranicza nie jest wesoły, bo w 1431 roku miasto spalili czescy husyci, a dwa lata później krzyżacy. Z kolei 30 lat później Połczyn został całkowicie splądrowany przez najemników polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka podczas wojny 13-letniej pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim. Niestety, paradoksalnie spowodowało to zanik rdzennej ludności pomorskiej, w której miejsce napłynęli osadnicy niemieccy. W XVII i XVIII wieku Manteuflowie sprowadzili tu emigrantów z Francji, którzy rozwinęli przemysł tytoniowy, a następnie tkactwo wełny, co doprowadziło w efekcie do odkrycia przez jednego z miejscowych tkaczy źródeł mineralnych. I tak Połczyn stał się uzdrowiskiem, lub jak kto woli, Polzin zyskał przedrostek Bady. Połczyn Zdrój jest miastem wartym zobaczenia nie tylko ze względu na to, że wspominamy w nim Lebensborn. Raczej przez urokliwą architekturę uzdrowiskową i zachowany układ urbanistyczny, w dodatku jest czynnym miastem sanatoryjnym, a w zeszłym roku nawet leczyła się w nim moja teściowa, więc pozdrawiam Marysię, bo wiem, że mnie słucha. W latach 1939-45 większość sanatoriów została zamieniona na szpitale wojskowe, w związku z czym miasto nie było strategicznym miastem twierdzą i w trakcie zdobywania tego terenu przez wojska polskie i sowieckie odbyło to się bez większych zniszczeń, o czym nie można powiedzieć o większości miast na Pomorzu Zachodnim. Kto widział w cudzysłowie starówki z wielkiej płyty w Pyrzycach czy Kamieniu Pomorskim, wie, o czym mówię. Znakiem charakterystycznym Połczyna Zdroju jest ozdoba miejskiego deptaka na ulicy Grunwaldzkiej, kilas parasolek. Parasolki te instalowane są w okresie wiosenno-letnim. Ulica ta w ciągu kilku ostatnich lat została niemal w całości zrewitalizowana i stanowi wizytówkę miasta ze skwerami, kamiennym brukiem, nawet tak zwanymi londyńskimi latarniami. A muszę powiedzieć, że jest to element starego szlaku solnego, który w średniowieczu biegł z południa na północ miasta. Warto też wspomnieć jeszcze o dwóch obiektach. Pierwszy z nich to znajdujący się w Śródmieściu kościół Niepokalanego Poczęcia, którego powstanie datuje się na 1343 rok. Niestety od tego czasu był przebudowany po pożarach, z których najcięższy w roku 1500 zniszczył niemal całe miasto. Szwedzi też nie mieli sumienia, jak wszędzie tam, gdzie pojawili się w XVII wieku. Kościół na planie starego jest niestety obecnie tylko neogotycki, ale jest w nim na pewno jedna rzecz konieczna zobaczenia. Jest to renesansowa płyta nagrobna ostatniego biskupa kamieńskiego, Erasma von Manteuffla. I znowu Manteuflowie. Dlaczego ostatniego? Bo władcy Pomorza przeszli na luteranizm, na tak zwanym Sejmie Trzebiatowskim, o którym opowiadałem w pierwszym odcinku podcastu. Drugi punkt obowiązkowy to zamek. Zamek w Połczynie Zdroju został zbudowany pod koniec XIII lub na początku XIV wieku, a ówczesny władca Pomorza, Warcisław IV, przekazał zamek w Lenno rodowi von Wedlów. Następnie zamek przechodził z rąk do rąk, między innymi do wspomnianych Manteuflów czy von Kroków, rodu znanego mieszkańcom Pomorza Gdańskiego z racji słynnej posiadłości w Krokowej. A ten ród zasługuje też na swoją odpowiedź. Podobnie jak wspomniany kościół, zamek spłonął w 1500 roku i został odbudowany, wtedy zyskując wieże obronne, a po pewnym czasie został przebudowany na barokowy pałac i w sumie jedynym elementem funkcji obronnej, jaki pozostał, jest mur oporowy od strony zachodniej. Bardzo duży ukłon dla władz miasta, bo dzięki pozyskanym funduszom europejskim zamek przeszedł gruntowny remont, tak aby zachował wygląd przedwojenny. Obecnie mieści się tam biblioteka oraz sklepik regionalny z pamiątkami, a także taki rodzaj mini muzeum. Muszę wspomnieć również o miejscu, które zwie się Gawroniec. To jest niedaleko Połczyna i znajduje się tam klasycystyczny kościół filialny pod wezwaniem Teresy od Dzieciątka Jezus, należący do parafii w Toporzyku. Jest to kościół z 1828 roku. Obiekt zupełnie nie pasuje do regionu, gdyż ma kształt granitowej rotundy przykrytej kopułą, a w podziemiach istnieją krypty ze szczątkami dawnych właścicieli okolicy, rodziny Borke albo po słowiańsku Borków, złożonymi w ozdobnych trumnach. Najstarsza trumna jest datowana na 1671 rok. Ale wizyta w Gawrońcu to wstęp do historii rodziny von Borke, właścicieli innego budynku w Połczynie, o którym zaraz powiem, oraz rodu związanego z klątwą Gryfitów. O klątwie Gryfitów na pewno zrobię kiedyś podcast. A sanatorium Borkowo to i o tym za chwilę. Gdzie w Połczynie mieścił się ośrodek Lebensborn? Połczyński ośrodek Lebensborn działał w dzisiejszym sanatorium Borkowo, dawnym Luisenbad. I kilka słów o tym miejscu. Pierwszy obiekt domu zdrojowego, który zbudowano w tym miejscu na polecenie starosty połczyńskiego Jakuba von Krokowa, pierwotnie nosił nazwę Der Halbe Mond, czyli półksiężyc chyba. W 1808 roku ówczesny dzierżawca tych ziem, Filip Wilhelm Heinrich von Borke, uzyskał zgodę pruskiej królowej Luizy na nadanie temu miejscu jej imienia Luisenbad. Stąd dwie zamienne nazwy ośrodka. Ośrodek Lebensborn w Połczynie Zdroju powstał wiosną 1938 roku i działał do końca lutego 1945. Nazwano go Heim Pommer, czyli ojczyzna Pomorze. Mi się wydaje, że tak by to trzeba przetłumaczyć. I w miejscu tym dziewczęta z tak zwanej organizacji dziewcząt niemieckich rodziły dzieci czystej krwi. Jednak z czasem rozszerzono działalność i w Heim Pommer dokonywano germanizacji dzieci pochodzących z większości z polskich rodzin. Ośrodek mógł przyjąć 60 matek, 75 dzieci, Mieściły się tu trzy oddziały: kobiet ciężarnych, położniczy i małego dziecka. Była dobra lokalizacja, wokół park, można było odpoczywać i właśnie wychowywać dzieci na chwałę III Rzeszy. Tak to wygląda. Mówiłem, że jeszcze wrócę do rodu Manteuflów, bo to jest bardzo ciekawa rodzina i ciekawa opowieść przy okazji pouczy na zdrowiu. Ród Manteuffel jest starym rodem pomorskim, lecz jego pochodzenie nie jest słowiańskie, tak jak wielu rodów pomorskich jest, w tym wypadku nie. Na tereny Pomeranii przybyli z Mecklenburgii w XII lub XIII wieku. Ród był znany w środkowej Europie. Manteuflowie byli prawdopodobnie mnichami zakonu kawalerów mieczowych, przez co po sekularyzacji zakonu i złożeniu hołdu lennego królowi Zygmuntowi Augustowi jako ród inflancki, czy jak to woli szlachta kurlandzka, pojawili się w Polsce, a później w Rzeczypospolitej. Więc muszę opowiedzieć o kilku. Hasso Eckart Freyrer von Manteuffel. Znowu sobie połamie język, tutaj kolega Arek mnie prosił, żebym z nim kiedyś pogadał, żeby płynnie wymawiać niemieckie słowa czy niemieckie nazwiska, faktycznie do tego wrócę. To niemiecki oficer i polityk z XX wieku, służył w obu wojnach światowych. Podczas drugiej był wybitnym generałem wojsk pancernych. Służył między innymi w tak zwanej Dywizji Duchów, o której zespół Sabaton nagrał piosenkę. Jeden z niewielu prawdziwych ludzi honoru w Wehrmachcie po wojnie zasiadał nawet z ramienia Partii Wolnych Demokratów w niemieckim Bundestagu. Z kolei przejdźmy do Polaków. Leon Manteuffel Szege, polski chirurg, a także, co ważne, żołnierz Armii Krajowej o pseudonimie Krab, był jednym z trzech lekarzy, którzy przetrwali rzeź woli podczas Powstania Warszawskiego. W czasie działalności konspiracyjnej kilkukrotnie uniknął aresztowania. W swoim szpitalu leczył rannych podczas akcji bojowych żołnierzy AK. Po wojnie legendarny twórca polskiej szkoły chirurgii klatki piersiowej i serca. Tadeusz Manteuffel Szege, polski historyk wieków średnich, także żołnierz Armii Krajowej, twórca i pierwszy dyrektor historii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Walczył w czasie wojny polsko-bolszewickiej, gdzie podczas obrony Warszawy stracił prawą rękę. I wreszcie Edwin von Manteuffel był generalnym feldmarszałkiem, generałem pruskim, dowódcą w czasie wojny francusko-pruskiej pod koniec XIX wieku. Jeden z najwybitniejszych niemieckich wojskowych, o których uczą teraz w akademiach. I takie to losy i geny pochodzącego z pouczy narodu. Pamiętajmy, że po przepychankach nasze, wasze, Pomorze Zachodnie to teraz nasz kraj, który ma swoje dziedzictwo i swoją historię i o tym należałoby pamiętać. Czy można zobaczyć inne ośrodki Lebensborn? Tak i nie. I tu podam kilka przykładów. W Bydgoszczy znajduje się tak zwana kamienica Maxa Rosenthala przy ulicy Gdańskiej 42. Był tam ośrodek Lebensborn. I pozdrawiam Alinkę i Zbyszka, którzy mnie słuchają, bo mieszkają niedaleko, także możecie to zobaczyć. Pod Wrocławiem w Mokrzeszowie jest piękny pałac, nad którym ciąży fatum, stoi niszczeje. Ponoć sprzedany inwestorowi z Bawarii, który jest ścigany listem gończym. Piękny, mroczny pałac. Tam można podobno przejść przez krzaki i go zobaczyć. Natomiast w łódzkim Helenowie zobaczymy już tylko krzaki. Także i są do znalezienia, i niektórych już nie znajdzie. Amatorzy piwa na pewno mi zarzucą, że mówię o pouczynie, a nie mówię nic o browarze. To prawda. Jeszcze nic o browarze nie powiedziałem. Natomiast tradycje piwowarstwa w pouczynie zdroju są ponad stuletnie. I warto o tym opowiedzieć. Pamiętam, ze mną na roku był kolega Krzysztof w roku 90 chyba pierwszym bądź drugim na studiach powiedział, że pochodzi z takiego i takiego miasta i jedynym dobrze prosperującym zakładem w mieście jest browar. Niestety były to ostatnie dni dobrze funkcjonującego zakładu. Ale o tym za chwilę. Więc tak, zaczęło się od tego, że tych browarów po odkryciu wody, dobrej wody w Połczynie, było kilkanaście. Mówi się, że 12 takich browarów powstało. Jednak największy został założony w 1825 roku przez niejakiego Hermana Furmana i działał do 45 działo do 1945 roku, po czym ta część ziem przypadła Polsce i browar został upaństwowiony. I tak sobie dość dobrze funkcjonował, był dobrą marką, lokalnie dobrze postrzegany, produkował lokalnie dobrze postrzegane piwo. Natomiast w latach 90. włączono browar Połczyn w struktury browaru Brok, czyli Brok to był skrót, taki chyba browary koszalińskie, o ile dobrze pamiętam. Sporo mniejszych browarów pomorskich z Pomorza Środkowego czy Zachodniego, pamiętam, że chyba Słupsk również był włączony w te struktury, zostało włączone do browaru Brok. To jakiś był bardzo niefortunny zbieg okoliczności, ten browar, losy tego browaru nie najlepiej się potoczyły. Pamiętam też, mówiono o samobójstwie prezesa browaru w Koszalinie. Musiałbym dokładniej się temu przyjrzeć. Więc Brok przestał istnieć, trafił pod skrzydła browaru Strzelec, ale ze względu na kłopoty finansowe samego w sobie browaru w Połczynie, Strzelec produkował tam wodę mineralną. Następnie pojawił się inwestor, fundusz inwestycyjny, który założył browar o nazwie Furman. Furman jakoś funkcjonował, produkował dobre piwo, ale znowu Furman się pakował w kłopoty finansowe, upadłość układowa, zwolnienie tempa produkcji. Natomiast koniec końców w 2018 roku znalazł się inwestor, który produkuje piwo, są to chyba Słowacy, i ci Słowacy produkują piwo, które jest wizytówką miasta. Zresztą tak powinno być od początku. Moim zdaniem ten browar Furman powinien być wizytówką Połczyna Zdroju od początku, powinny być lokalne parasolki i tak dalej, i tak dalej. No, niestety zdarzyło się inaczej. Generalnie browar góruje nad miastem, widać go. Jest nawet taka historia, że mówiono, że browarnicy to brudasy, rzadko się myją, a w momencie, kiedy przełączali wodę do mycia, to w tym momencie w Połczynie Zdroju w kranach potrafiło płynąć piwo. Także na pewno dzisiaj browar produkuje piwo. Pamiętam, nawet piłem ich piwo bezglutenowe. Także pewnie jak będziecie w Połczynie Zdroju, to uda się napić. Czasami zadaję sobie takie pytanie, jak spiąć odcinek klamrą. Próbowałem to robić przy okazji Wielkiej Ucieczki, która również nawiązywała do II wojny światowej, i tym razem też spróbuję zrobić jakąś klamrę i będzie ona smutna. Nazwę to Galeria Uniewinnionych Nazistów. Więc na koniec kilka smutnych faktów. Kolokwialnie zadam pytanie, czy ktoś za ten cały Lebensborn beknął? Za upodlanie człowieka sprowadzonego do roli maszyny, za kradzież dzieciństwa, za traumy, za rozdzielanie rodzin, za ocenę przydatności do życia według kryteriów rasowych. No i uwaga, odpowiadająca za rekrutację Ingre Wiermec została uniewinniona w 1948 roku z braku dowodów. SS Sturmbannführer Günther Tesch, tworzący Departament Prawny i wszelakie regulacje wokół Lebensborn, osądzony i skazany przez amerykański Trybunał Wojskowy, zwolniony z obowiązku odbywania kary. SS Oberführer Gregor Ebner, szef Departamentu Zdrowia, kwalifikował pośrednio, czy ktoś jest Aryjczykiem, czy nie. Osądzony i skazany przez amerykański Trybunał Wojskowy, zwolniony z obowiązku odbywania kary. A moje prywatne zdanie jest takie i myślę sobie, że 25 lat pod celą nie zaszkodziłoby tym ludziom w rozważaniach nad tym, co zrobili. I tyle na koniec. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.